Portal, na którym właściwie pacjenci mogą znaleźć kompleksowe informacje na temat leczenia i chorób, prawda?
Tak, to jest portal, który powstał 10 lat temu. Portal się nazywa fakrak.pl, masz prawo wiedzieć. I chodzi o najczęstsze pytania zadawane przez pacjentów do specjalistów. I ten portal służy właśnie temu, aby uzyskać poprzez internet wiarygodną, sensowną i szybką odpowiedź. Jest tutaj oczywiście gra słów, bardziej fonetyczna, stąd też fonetycznie brzmi to jako fak, stąd też w kampanii było wykorzystywanie tego gestu, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia, ale to służy jednemu, przede wszystkim pomocy ludziom, którzy zmagają się z tym problemem, bądź nie wiedzą, co w przypadku ryzyka wystąpienia tej choroby zrobić.
To jest forum, ale to jest też formularz, na którym możemy wykazać nasze objawy, które w pewnym sensie wirtualnie skonsultuje specjalista.
Tak, w przeciągu 48 godzin do każdej z osób, która wypełni anonimowo formularz, odezwie się specjalista, udzielając stosownych rad. Co więcej, działa tutaj również forum, gdzie sami pacjenci pomagają sobie, wolontariusze, którzy przeszli już chorobę i dzielą się doświadczeniami, dzielą się tymi wszystkimi doświadczeniami, które nabyli poprzez okres diagnozy, leczenia, rekonwalescencji, a więc wiedza bezcenna, bardzo często trudno do uzyskania w podręcznikach.
Portal zrodził się ze strony. Państwo nie oczekiwaliście, że będzie takie zainteresowanie na początku, prawda?
Tak, na początku to miała być taka 7-dniowa akcja, ale w momencie, kiedy odzew był tak niesamowity, że setki tysięcy osób zaczęły się logować, zadawać pytania, informować o tym, że przeszli chorobę nowotworową, stwierdziliśmy, że no nie możemy teraz ich zawieść i trzeba było to kontynuować. No i kontynuujemy to do dziś. Kontynuujemy to w zasadzie społecznie, pracują przy tym tylko wolontariusze. I to jest, myślę, że taki chichot w kontekście tego zamieszania związanego z 2 miliardami złotych, o których się teraz tak dużo mówi. Z naszego portalu skorzystało do tej pory 1 milion osób. On działa 24 godziny na dobę. Nie kosztuje on państwo nic. To jest nasza społeczna praca. Ludzi, którzy się w to zaangażowali, uważają, że jest sens tego. I myślę, że wielu osobom pomogliśmy i to jest dla nas najlepsza zapłata.
Panie doktorze, wspomniał Pan o tych pieniądzach, o których ostatnio głośno. Gdzie taki zastrzyk gotówki byłby najbardziej potrzebny? Czy moglibyśmy zacząć od działu diagnostyka?
Ja bym cofnął się nawet o krok. Rozpocząłbym od edukacji, od naszej edukacji. Przygotowując działania profilaktyczne dla społeczeństwa, my musimy wyedukować to społeczeństwo, aby było gotowe przyjąć te rozwiązania, które proponujemy. To, że namawiamy ludzi do tego, żeby się badali, mimo że są zdrowi, to musi być wewnętrzne przekonanie. To, że co jakiś czas należy niektóre badania medyczne powtarzać, że należy obserwować swoje ciało, odbierać te niepokojące sygnały ze strony naszego organizmu, ponieważ to są te pierwsze zapalone czujniki, które mówią, że coś w naszym organizmie działa nie tak. Przestańmy się bać choroby. Rak jest chorobą wyleczalną. Rak to jest choroba, która nie rozwija się z dnia na dzień. Sam proces wystąpienia tej choroby jest bardzo często poprzedzany różnymi zjawiskami, które jeśli będziemy o nich wiedzieli, to je odpowiednio zinterpretujemy. Organizatorzy ochrony zdrowia powinni doprowadzić do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy mamy te wątpliwości, to nie spotykamy się z barierą dostępu do urządzeń diagnostycznych, do specjalistów, tylko uzyskujemy kompetentną pomoc.
A propos urządzeń diagnostycznych i też tego czasu od wykrycia choroby do wdrożenia leczenia, który, jak wiemy, może mieć znaczenie, jeśli chodzi o skutki tego leczenia. Polska onkologia wymaga dosprzętowienia, doposażenia?
Na pewno tak. Tutaj jest wiele do zrobienia. Świat idzie naprzód, wchodzą do użycia nowe metody diagnostyczne, które dostarczają bardzo szczegółowych informacji na temat typu nowotworów, na temat jego zaawansowania, co jest niezwykle istotne przed rozpoczęciem planowanego leczenia, ale nie może to też wyglądać w taki sposób, że budujemy szpitale, pomniki, narodową sieć szpitali onkologicznych, która będzie zlokalizowana tylko w tych największych miastach, gdzie bariera dostępności dalej będzie taka sama, jak jest w tej chwili. To nie tędy droga. My musimy upomnieć się o tak zwaną onkologię powiatową, o miejsce specjalistów z danych zakresów, którzy będą w tych mniejszych miejscowościach również diagnozowali chorych, ale też i stanowili pomoc dla osób, które chorobę nowotworową przeszły.
Jak to zrobić w praktyce, panie doktorze? Należy szkolić lekarzy rodzinnych, którzy właśnie w powiatach, w mniejszych ośrodkach przyjmują pacjentów?
Musimy szkolić lekarzy rodzinnych, ale musimy też mieć świadomość tego, że na lekarzy rodzinnych, na ich barki położono bardzo dużo zadań związanych z funkcjonowaniem tego systemu opieki zdrowotnej, żebyśmy ich po prostu nie przeciążyli. Myślę, że tutaj jest olbrzymia rola do tego, żeby wykorzystać telemedycynę, a więc możliwości konsultacji konkretnych przypadków osób przez lekarza rodzinnego czy przez specjalistę z bardziej doświadczonymi kolegami, którzy mogą sobie w tych właśnie większych miastach funkcjonować. Ale nie może to być niczym ograniczone, bo my tej dziury pokoleniowej i tych niedoborów kadrowych nie zlikwidujemy w przeciągu 5-10 lat. Na to potrzeba 15-20 lat. Trzeba naprawdę dużych nakładów na rozwiązania systemowe, jak chociażby stypendia dla studentów, które by w jakiś sposób wiązały młodych ludzi z tym, żeby zostawali w naszym kraju i chcieli tutaj leczyć nasze starzejące się społeczeństwo.
Pan jako praktyk walczący od ponad 20 lat z nowotworami pana pacjentów w tym ośrodku, w którym jesteśmy, przeżył już kilka ekip rządzących, kilka rządów różnych i chcę pana zapytać o taki temat wrażliwy dla wielu lekarzy, ale kwestia podejścia polityków do chorób nowotworowych. Jak to po prostu wygląda?
Ten ośrodek, w którym jesteśmy, nosi imię Aliny Pieńkowskiej. Być może dla młodszego pokolenia jest to osoba, której imię i nazwisko nic nie mówi, ale to była pielęgniarka, jedna z bohaterek sierpnia 80 roku, a potem jedna z inicjatorek szeregu reform, które były wprowadzane pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Miałem możliwość negocjowania jeszcze przed okrągłym stołem z rządem kwestie onkologii i tam usłyszałem takie zdanie, że na onkologię nie ma co dawać pieniędzy, bo ci ludzie nie wracają do produkcji. Bardzo mnie to wtedy zabolało jako młodego człowieka, ale tak czasami się zastanawiam, czy te słowa to nie jest jakieś memento, które w budynku namiodowej krąży.
W kwestii no właśnie przyjazności polityki dla leczenia onkologicznego, kilka skondensowanych pomysłów co do tego, jak usprawnić onkologię, gdyby pan mógł być może podpowiedzieć osobom, które nas słuchają, politykom.
Przede wszystkim musimy pamiętać, że choroba nowotworowa jest jedną z najbardziej demokratycznych chorób. Ona dotyczy zarówno prawej, jak i lewej strony, jak i środka, a więc może dotknąć każdego. Leczenie też bez względu na status majątkowy, bez względu na przynależność polityczną powinno być takie same. Musimy mieć świadomość tego, że to są choroby, w przypadku których liczba chorych będzie cały czas rosła w sposób dość dynamiczny, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. I jeśli my 50-latkowie, 60-latkowie chcemy, żeby nasza starość wyglądała godnie, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, to działania porządkujące w zakresie onkologii musimy zacząć już teraz. I muszą być to działania skoordynowane, muszą to być działania poza doraźnymi interesami politycznymi. To nie mogą być fajerwerki onkologiczne, to nie mogą być przepakowywania jakiegoś jednego programu w drugi, tak jak mamy w tej chwili do czynienia, że Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych jest zastąpiony Narodową Strategią Onkologii, gdzie praktycznie nic się nie zmienia. Nie zrobiono ewaluacji tego, co było przez 12 lat prowadzone, żeby wyciągnąć wnioski, co zrobiono dobrze, a co źle, ale z wielką pompą otwarto nowy program i wypięto piersi do orderów.
Panie doktorze, to jeszcze na koniec chcę pana zapytać o te słowa, o których pan wspomniał, słowa z ust ówczesnych polityków rządzących. Myślę, że warto o tym wspomnieć, że rak tak naprawdę dzisiaj to nie jest wyrok. Należy na niego patrzeć jako na chorobę przewlekłą, z którą właściwie możemy żyć, dobierając odpowiednią terapię.
Oczywiście, że tak. Na świecie żyje kilkaset milionów osób, które przeszły chorobę nowotworową, żyje i normalnie funkcjonuje. Większość z tych osób wróciła do aktywności zawodowej przed chorobą, między innymi dzięki temu, że rozpoznały tę chorobę bardzo wcześnie, we wczesnym stadium zaawansowania i leczenie było skuteczne. A więc zmieńmy swoje podejście do choroby nowotworowej. Jeden z profesorów brazylijskich powiedział u schyłku swojej kariery, że pozostało mu już niewiele lat praktyki, ale jest święcie przekonany, że doczeka takiego momentu, kiedy będzie mógł powiedzieć pacjentowi, stawiając diagnozę: proszę się nie martwić, to tylko rak.